Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek na naszej antenie witamy pana redaktora. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy. My, jak zawsze w piątek, o polityce, więc taki temat z polityką związany oczywiście z naszym świętem, świętem Wojska Polskiego. Wczoraj z okazji Święta Wojska Polskiego przeszła przez Warszawę defilada, były wypowiedzi prezydenta, premiera, szefa MON. I my chcielibyśmy powiedzieć na pewno kilka słów o tym, jak przebiegały te uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego, ale również o tym, że Donald Tusk podziękował Andrzejowi Dudzie za współpracę w sprawie obronności, a prezydent ogłosił, że podpisał ustawę zmieniającą zasady ochrony granicy polskiej oraz uprawnienia żołnierzy. Czyli na pewno taka dobra wiadomość, która płynie już któryś raz, nie za często, ale już któryś raz, że przynajmniej zgadzamy się w tej kwestii obronności i to rzeczywiście widać.
Tak, to prawda, ale zanim jeszcze powiem o tym, to przypomnę też, że wtedy, kiedy to PiS odpowiadało za rządy, za organizację defilady, za to, jak wyglądało święto 15 sierpnia, no to obecnie rządzący wtedy w opozycji mieli różne zgryźliwe uwagi. Na przykład rok temu jeszcze Szymon Hołownia stwierdzał, że defilady to jest jakiś wschodni odbicie jakiegoś wschodniego stylu i wschodniej propagandy. No jak widać, punkt widzenia zależy w dużym stopniu od punktu siedzenia. No i też oczywiście Platforma Obywatelska wcześniej krytykowała właśnie defilady, środowiska sprzyjające obecnej władzy, mówię tu o środowiskach medialnych, też mówiło o gigantomanii, o tym, że to jest przepalanie pieniędzy. No tak jak powiedziałem, bardzo dużo jak widać zależy od tego, gdzie się dany polityk, w jakiej konfiguracji w danym momencie znajduje. Rzeczywiście były w czasie tego święta takie pojedyncze świadectwa tego, że w sprawie obronności pan prezydent mówi prawie że jednym głosem z panem premierem i z rządem. Pan premier zresztą nawet szczególnie zaznaczył swój dobry stosunek i podziękował szczególnie Jackowi Siewierze, czyli szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którego wymienił jako tego, który bardzo szczególnie i dobrze dba o korzystne relacje w tej sprawie, w tej dziedzinie obronności pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem, co można uznać za dobry sygnał. No, o ile uważamy, że polska armia i polskie wojsko jest rzeczywiście na dobrej drodze. I tutaj jest pewien problem, bo cóż z tego, że w tej jednej sprawie mamy, jak się wydaje, jakieś porozumienie, kiedy jednocześnie trudno uznać, żeby z polską armią było wszystko w porządku. No tylko że o tym w czasie tego święta ani pan prezydent, ani pan premier, oczywiście ani pan, tym bardziej minister Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, nie powiedzą. Tutaj już trzeba sobie w wyszukiwarkę wpisać stan polskiej armii, polskie wojsko, żeby znaleźć mnóstwo tekstów, które począwszy od opowieści samych żołnierzy o tym, z czym oni się stykają na co dzień, aż po duże przekrojowe teksty mówiące o tym, jaka jest jakość sprzętu, ile będziemy czekać na sprzęt i tak dalej, żeby do tych informacji dotrzeć, do czego oczywiście słuchaczy Radia Chicago namawiam, żeby sobie taką kwerendę sami zrobili i zobaczyli, jakie rzeczy wtedy wychodzą. No więc trzeba pamiętać, że wystąpienia polityków, zwłaszcza przy takim święcie, to są tylko wystąpienia polityków i one niestety nie oddają rzeczywistego stanu rzeczy. Ja tutaj jeszcze bym zrobił taką małą dygresję historyczną, no bo warto też pamiętać o tym, że sama ta lekcja Bitwy Warszawskiej, a szerzej wojny polsko-bolszewickiej, w gruncie rzeczy jest lekcją trochę gorzką. Rzeczywiście jest tak, że myśmy się obronili w tamtym momencie. Obroniliśmy się dzięki wspólnemu wysiłkowi i dzięki temu, że zostały zawieszone pewne spory polityczne w tamtym czasie, które przecież już wtedy, w 1920 roku, zaraz po odzyskaniu niepodległości, mocno Rzeczą Pospolitą szarpały. No między innymi to jest kwestia, zawsze o tym przypominam, słynnego apelu do braci Włościan wystosowanego przez Wincentego Witosa. Prawdopodobnie gdyby nie ten apel Wincentego Witosa, który można sobie, bardzo poruszający zresztą, który można sobie w sieci również odszukać pełną jego treść, to być może byśmy tę wojnę przegrali, bo to ten apel spowodował, że zaczęli się do wojska zaciągać chłopi, którzy wcześniej myśleli, że być może nie warto dla tej nowej Polski walczyć, bo nic się w niej dla nich specjalnego nie zmieni. No a po tym apelu Witosa, który był wielkim autorytetem dla chłopów polskich, to się jednak, to spojrzenie się jednak zmieniło. No ale właśnie warto przypomnieć, jak później został potraktowany w piłsudczykowskiej II Rzeczpospolitej Wincenty Witos. I nie była to jedyna taka osoba, która została w ten sposób potraktowana, która położyła ogromne zasługi w wojnie polsko-bolszewickiej. Inna taka osoba to był generał Tadeusz Rozwadowski, któremu się przypisuje, no niektórzy nawet uważają, że większą rolę w zaprojektowaniu tego zwycięstwa niż samemu Piłsudskiemu, który też został potraktowany właśnie przez Piłsudskiego w sposób, no to była zemsta zresztą za stanowisko generała w czasie zamachu majowego, w sposób no haniebny został uwięziony, był trzymany na Antokolu w Wilnie, ostatecznie zmarł w 1928 roku. No więc jest to święto z jednej strony radosne, ale z drugiej strony te sprawy, o których mówię, a o których nigdy nie wspominają ani pan prezydent, ani przedstawiciele poprzedniego rządu, no one jednak każą nam troszkę inaczej na to spojrzeć i są to pewne analogie z naszą obecną sytuacją polityczną.
To panie Łukaszu, może zostańmy przy samym prezydencie, ale przejdźmy do kolejnej sprawy powiązanej o tyle tym, że tutaj mówiliśmy o tej ustawie, którą podpisał prezydent i to jest ustawa właśnie pomysłu Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale jest też druga ustawa, którą podpisał prezydent, czyli prezydent ostatnio podpisał dwie ustawy. Ta druga dotyczy zmiany definicji gwałtu i miałaby wejść w życie za pół roku, czyli pół roku od podpisania. I co to naprawdę zmienia, bo o tym już mówiliśmy wcześniej w naszych programach, ale no wtedy jeszcze nie byliśmy pewni, czy to w ogóle zostanie podpisane.
Rzeczywiście jest tak, że pan prezydent podpisał ustawę, która zmienia kodeks karny, zmienia definicję gwałtu w sposób no, budzący gigantyczne wątpliwości, między innymi co do zachowania zasady domniemania niewinności. I można powiedzieć, że to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, że pan prezydent to podpisał, skoro w czasie głosowania w Sejmie za ze 164, jeśli dobrze pamiętam, głosujących posłów PiS za tą ustawą zagłosowało 94, włącznie z Jarosławem Kaczyńskim. To było dla niektórych spore zaskoczenie, ale nie była to pierwsza taka sytuacja, w której PiS głosował, można powiedzieć, symbolicznie wspólnie z Lewicą. Przeciwko było tylko 20 kilkoro posłów PiS, ale cały klub Konfederacji, całe koło Kukiz 15. No oczywiście koalicja, która była bardzo mocno za tą ustawą, koalicja rządząca była również za. Natomiast pan prezydent nie musiał tej ustawy podpisywać, a nawet jeżeli ją podpisał, to mógł przynajmniej skierować ją do kontroli następczej, czyli podpisać, ona by weszła w życie, ale byłaby skontrolowana przez Trybunał Konstytucyjny, bo było tam sporo wątpliwości właśnie konstytucyjnych i te wątpliwości były bardzo mocne. Ja czytałem opinię pani profesor doktor habilitowanej z Uniwersytetu Warszawskiego, która to opinia była sporządzona na użytek Biura Opinii i Analiz Sejmu, czyli sam Sejm zamówił taką opinię. To jest oczywiście standard w przypadku projektów ustaw i ta opinia była druzgocąca dla tej ustawy. No, tam wytykano po prostu wręcz szkolne błędy i logiczne i z punktu widzenia praw ewentualnego podejrzanego, więc pan prezydent, który przecież jest z wykształcenia prawnikiem, powinien był to wziąć pod uwagę. No niestety nie wziął pod uwagę. podpisał tę ustawę. Obawiam się, że skutki tego będą dramatyczne w krajach, w których tego typu prawo obowiązuje. Co chwila zdarzają się takie historie, że jakiś mężczyzna, no bo to na ogół niestety w tę stronę właśnie idzie, zostaje oskarżony o gwałt i później okazuje się, że to oskarżenie było dęte. Natomiast niestety tutaj wystarczy już samo oskarżenie, żeby w praktyce postawić taką osobę w stan oskarżenia. Tak to niestety działa i tak to prawo jest napisane. No więc cóż tutaj dużo mówić. No pan prezydent w mojej opinii zawiódł po raz kolejny. Tym razem bardzo charakterystyczne jest to, że podpisał ustawę, która została stworzona przez lewicę, która była jednym z mocnych punktów lewicowej agendy.
Ale przechodzimy do kolejnego tematu. Naszym kolejnym tematem jest już kontynuacja rozmów na temat rozliczenia PI. Oczywiście po zmianie władzy w Polsce wracamy do tego tematu od czasu do czasu, dlatego że chociażby premier Donald Tusk o tym wspomina bardzo regularnie, o tym rozliczaniu PiS-u i tych różnych działalnościach, tych działaniach też, które są prowadzone. I właśnie mamy taki update do całej tej sytuacji z rozliczeniem. Usłyszeliśmy ostatnio kwotę 100 miliardów złotych i to jest ta kwota, o którą miałby być oskarżany PiS, że tak jak wspomina premier Donald Tusk, PiS miał budować tak zwany układ zamknięty, oszukiwał Polskę i Polaków i teraz PO na czele z premierem chce odzyskać te wszystkie pieniądze. Mowa, że udowodniono dopiero 5 miliardów złotych, a ponad 3 miliardy są chyba, tak rozumiemy, prawie udowodnione, ale no, jest to dalekie od 100 miliardów, a kwota 100 miliardów na pewno dobrze brzmi w mediach.
No, nawet nie można tutaj mówić, że coś zostało udowodnione, bo czy zostało udowodnione, to dopiero ewentualnie stwierdzi sąd. Te 5 miliardów to jest suma, na podstawie której, czy w sprawie której według pana ministra Domańskiego można skonstruować jakieś akty oskarżenia, ale te akty oskarżenia moim zdaniem też są bardzo wątpliwe, bo jeżeli one mają taką jakość jak to, co zobaczyliśmy przy okazji kwestionowania wypłat z Funduszu Sprawiedliwości, no to jest to jakość bardzo słaba. Przypominam, że w przypadku Funduszu Sprawiedliwości zarzuty dotyczą głównie tego, że zacytuję, tak być nie powinno. To znaczy, że zasady były naganne, że się nie podobają, tylko że większość tych działań była po prostu zgodna z prawem. To znaczy prawo, samo prawo, tak jak je ustanowiła poprzednia większość rządząca, może się nie podobać. I ja pewnie bym wiele tych uwag podzielał, no ale jeżeli nie zostało złamane, jeżeli takie było, no to również nie można tutaj mówić o właśnie złamaniu prawa. Czyli nie można tu mówić o żadnym przestępstwie. I myślę, że w przypadku tych 5 miliardów też tak jest. Natomiast w przypadku 100 miliardów to w ogóle już nie ma o czym mówić. No to po prostu był festiwal demagogii. Jeżeli pan premier wychodzi i mówi, że jeżeli chodzi o część tej sumy, tutaj cytuję prawie, że dokładnie, nam się wydaje, że coś było nie tak, no i będziemy szukać dowodów, to bardzo mi to przypomina stwierdzenie pana ministra Bodnara już sprzed jakiegoś czasu, które też zrobiło bardzo dużą karierę, mianowicie, a teraz szukamy jakiejś podstawy prawnej. Najpierw stwierdziliśmy, że coś jest sprzeczne z prawem, a teraz szukamy jakiejś podstawy prawnej. No więc cała ta kwestia wygląda tak, że po pierwsze te 100 miliardów to jest oczywiście chwyt PR-owy. Zawsze, kiedy pojawia się w wypowiedziach polityków taka okrągła suma, to można z góry założyć, że jest to chwyt PR-owy, ponieważ takie okrągłe sumy w naturze, że tak powiem, nie występują. No, to dlaczego to jest 100 miliardów, a nie 115 albo 87? Natomiast przede wszystkim pan premier mówi tutaj o czymś, co jest trochę prawdą, a jednocześnie nie jest. No bo prawdą jest, że PiS rzeczywiście poustawiał państwo pod siebie w dużej mierze i to ustawianie pod siebie polegało również na uchwalaniu prawa, które pasowało PiS-owi do tego, żeby łatwo było zasilać publicznymi pieniędzmi podmioty, które w jakiś tam sposób sprzyjały czy to wizji politycznej, czy po prostu wprost PiS-owi, co zresztą nie było też niczym niezwykłym, bo tak robiły poprzednie rządy, może tutaj była większa skala tego. No ale to nie znaczy, że łamano prawo. I to jest pierwsza rzecz. No po prostu tak ustawiono sobie państwo, tak ustawiono sobie prawo. I teraz można by zapytać przedstawicieli obecnej władzy, w tym pana premiera, gdzie są wasze projekty ustaw zmieniające ten system, tak żeby już nie można było tego robić. Pan premier tam wspomniał w tej wypowiedzi o tym, że wnioski z działania, z tej współpracy paru ministrów, którzy mają się zajmować naprawą tego stanu rzeczy, no to też mają dotyczyć tego, co tu należy zmienić. Mnie się wydaje, że te projekty zmian to powinny już być dawno gotowe, bo to nie jest jakaś szczególnie trudna sprawa. Tu nie potrzeba wchodzić w istotę rzeczy. No to było działanie na podstawie ustaw, które wszyscy znali. A druga sprawa, która świadczy o tym, że ta demagogia, no to mówienie o tym, że będziemy, że rząd będzie jakoś te pieniądze odzyskiwał. Te pieniądze zostały już wydane i zostały wydane, zapłacono różnym innym podmiotom bardzo często tymi pieniędzmi, które to podmioty przyjęły, to w dobrej wierze. No jeżeli pieniądze szły, dajmy na to, na jakąś fundację i ta fundacja kupowała jakieś usługi, no to komu chce teraz te pieniądze pan premier odbierać? Tej fundacji, czy ludziom, którzy stali na jej czele, jeżeli nie łamali prawa, czy może tym podmiotom, którym zapłacono z tych pieniędzy, a które po prostu sprzedały swoje usługi i w ogóle nie są tu niczemu winne? To jest, jak powiadam, czysta demagogia i ja to odbieram w ten sposób, że jedyna rzecz, którą pan premier jest w stanie zaproponować cały czas, to jest właśnie ten festiwal, w cudzysłowie, rozliczania PiSu. Natomiast no, chmury czarne nad tym rządem się zbierają i przede wszystkim tutaj chodzi o kwestię kosztów życia. Tutaj chodzi o kwestię inflacji, która zaczęła wyraźnie rosnąć. To jest powiązane oczywiście z kosztami energii i to są realne problemy, które trzeba jakoś przykryć. No więc przykrywa się je właśnie cały czas tą jedną rzeczą, którą ten rząd jest w stanie zaproponować.
A my mamy jeszcze na koniec jeden temat i tutaj porozmawiamy sobie o wyborach prezydenckich, które w Polsce zbliżają się. Oczywiście wcześniej dostaniemy wybory prezydenckie w USA, ale do tych wyborów prezydenckich w Polsce również trzeba się przygotować, bo czasu wcale za wiele nie zostało. Trzeba ruszyć z kampanią oczywiście, wcześniej wybrać kandydatów, a my tak do końca jeszcze nie wiemy, jak to może wszystko wyglądać i dlatego chciałbym pana spytać, panie Łukaszu, co pan sądzi? Jakie ugrupowania, jakich kandydatów tutaj mogą wystawić. Dużo się mówi praktycznie o każdym ugrupowaniu. Ta sytuacja jest chyba tylko taka bardzo oczywista, być może na lewicy i w Konfederacji, bo tam jednak w Konfederacji to chyba Sławomir Mentzen jednak, a nie Krzysztof Bosak, tak przynajmniej Krzysztof Bosak mówi. W KO ja słyszę o trzech nazwiskach, mówi się Trzaskowski oczywiście, Tusk, mówi się Sikorski, a w PiS-ie to ja już chyba widziałem kilkanaście. Łącznie oczywiście z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, chociaż tutaj dużo się mówi o tym negatywnym elektoracie, który jest bardzo duży przy Morawieckim, więc jest taka giełda nazwisk, zastanawiamy się, jak to wszystko może wyglądać, a tymczasem mamy całkiem ciekawy pomysł. Jest to pomysł publicystów, dziennikarzy, pomysł, który Krzysztof Bosak w ostatniej rozmowie w Radiu Z podchwycił i przyznał, że to jest jedna z propozycji publicystów bliskich PiS-owi i Konfederacji, czyli publicystów na tej prawej stronie, i powiedział, że fajnie by było zorganizować takie prawybory na całej szeroko pojętej prawej stronie, czyli tutaj mówimy przede wszystkim o PiS-ie i o Konfederacji, i wtedy on chciałby wystartować w takich ogólnych prawyborach, gdzie mógłby się z politykami PiS-u zmierzyć, ale jeżeli do czegoś takiego nie dojdzie, to poniekąd Sławomir Mentzen ma jego błogosławieństwo, a widzimy już pierwsze komentarze polityków PiS, że raczej do czegoś takiego nie dojdzie.
No, to jest ogromny temat i właściwie moglibyśmy cały program zrobić, poświęcić tej jednej sprawie. Rzeczywiście jest tak, że no, najmniejszy problem to chyba ma faktycznie nawet nie lewica, bo tam też ten wybór nie został jeszcze dokonany. Najczęściej się wskazuje na Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, ale Platforma, no bo Platforma ma dwóch żelaznych kandydatów, z których moim zdaniem jednak na koniec okaże się, że to Donald Tusk będzie startował, nie Rafał Trzaskowski, ale zobaczymy. Największy problem zdecydowanie ma PiS. Ta deklaracja Krzysztofa Bosaka jest sprytna i to jest moim zdaniem deklaracja częściowo nieszczera jednak. To znaczy wszystkie sondaże pokazują, że Krzysztof Bosak jest kandydatem dużo lepszym niż Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak oczywiście te sondaże również zna. Natomiast on tam sygnalizuje delikatnie, że to jest decyzja o wystawieniu Sławomira Mentzena, która miałaby pomóc wewnętrznie Konfederacji, gdzie rzeczywiście te napięcia dotyczące startu jej kandydata, kto by miał nim być, no są dosyć duże, więc albo tutaj Krzysztof Bosak gra na ratowanie Konfederacji, albo sprytnie gra na siebie po to, żeby w jakiś sposób sprowokować wychodzący nie od niego ruch, który miałby, ja to tak odczytuję, który miałby jego jednak zacząć namawiać, żeby to on wystartował. Sławomir Mentzen też zna te sondaże i widzi, że cieszy się dużo mniejszym zaufaniem i prawdopodobnie miałby wyraźnie niższy wynik w tej pierwszej turze wyborów niż Krzysztof Bosak. Więc może to jest taka typowa dla polityki próba przeniesienia ciężaru podjęcia decyzji i walki o samego siebie na innych, żeby to nie Krzysztof Bosak był postrzegany jako ten, kto forsował własną kandydaturę. Natomiast najtrudniej tu wygląda sytuacja dla PiS-u, bo w PiS-ie nie ma żadnego, nawet jak się spojrzy na tę szeroką listę, nie ma żadnego kandydata, którego można by uznać za czarnego konia. Mateusz Morawiecki jest raczej nierealny z różnych powodów. To jest i kwestia tego, że zgrał się zdecydowanie, że on jest nieakceptowalny absolutnie poza nawet nie całym twardym elektoratem PiS. Jarosław Kaczyński to doskonale wie, więc bardzo wątpię, żeby on tym kandydatem został. Zresztą być może dla PiS-u z punktu widzenia interesu całej prawicy, jeżeli PiS można zaliczyć do prawicy, to jest inna sprawa, przeprowadzenie takich prawyborów nie byłoby złym pomysłem, bo też by trochę zdjęło odium z Jarosława Kaczyńskiego podjęcia złej decyzji. No pytanie oczywiście, jak te prawybory miałyby wyglądać, ale Jarosław Kaczyński na pewno się na to nie zgodzi, ponieważ on chce mieć kontrolę nad tym, kto ewentualnie zostałby prezydentem. No i tutaj te nazwiska, które się najczęściej pojawiają, takie jak Tobiasz Boheński czy pan Bogucki, one są po prostu słabe. To są, no, Tobiasz Boheński trochę się wypromował na wyborach do Parlamentu Europejskiego, więc być może jego rozpoznawalność jest trochę większa, a pan Bogucki jest kompletnie nieznany. To jest człowiek bez właściwości, który jest bardzo silnie rzeczywiście promowany w tej chwili przez PiS. Natomiast trudno o nim cokolwiek powiedzieć, a przede wszystkim trzeba pamiętać, że PiS będzie w czasie tych wyborów w sytuacji zupełnie innej niż był w 2015 roku. Oczywiście niektórzy od razu robią tutaj porównanie z Andrzejem Dudą, mówią, Andrzej Duda też był takim człowiekiem bez właściwości, też był nieznany. No nie był taki kompletnie nieznany, bo jednak był prezydenckim ministrem, a potem europosłem, ale faktycznie bardzo znany nie był, był często mylony z Piotrem Dudą, tylko że on startował po jednej kadencji bardzo słabego prezydenta Bronisława Komorowskiego i po dwóch kadencjach Platformy Obywatelskiej. To była zupełnie inna sytuacja. I wtedy wystarczyło być Andrzejem Dudą, który rzeczywiście miał w kampanii wyborczej w 2015 roku wielką energię, objeździł praktycznie cały kraj. Wystarczyło być Andrzejem Dudą, żeby wygrać, a też wcale, przypominam, ta wygrana nie była taka bardzo, bardzo wyraźna. Natomiast w tej chwili, kiedy będzie konkurencja po dwóch kadencjach Andrzeja Dudy i bardzo blisko zakończonych dwóch kadencji PiS, to jest zupełnie inna historia. Tutaj moim zdaniem człowiek z wewnątrz PiS, a takim kimś jest Andrzej Bogucki czy Tobiasz Boheński, po prostu nie ma szans na zwycięstwo w drugiej turze. Tutaj trzeba by sięgnąć zupełnie inaczej. No i wydaje się, jak się patrzy na tę listę potencjalnych kandydatów, że Jarosław Kaczyński nie ma takiego pomysłu i w ogóle nie jest tym zainteresowany, że on chce mieć po prostu kolejnego prezydenta, ewentualnie, jeżeli by to się udało, kolejnego prezydenta, którym on będzie mógł zarządzać, nawet być może bardziej niż zarządzał, niż udało mu się zarządzać Andrzejem Dudą. Więc gdybym miał wskazać, kto ma w tej chwili najtrudniejszą sytuację, to zdecydowanie pod tym względem, pod względem wyborów prezydenckich, zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość.
Do tego tematu pewnie jeszcze będziemy wracać, jak już ta sytuacja na giełdzie nazwisk trochę bardziej się wyklaruje. A mi pozostaje już tylko podziękować panie Łukaszu. Dziękujemy jak zawsze za nasz kolejny program. Życzymy panu dobrego weekendu i usłyszymy się za tydzień. A i oczywiście z tej okazji, jak zawsze na koniec, zapraszamy na pana media społecznościowe.
Zapraszam na kanał Super League. W najbliższą sobotę moja rozmowa z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, panem Andrzejem Szeptyckim. Tam dużo będzie między innymi o tym, na jakich warunkach Ukraińcy mieliby się w Polsce integrować lub nie, również jaka jest ich rola na uniwersytetach i w nauce. No i oczywiście zapraszam również na mój kanał, na którym już niedługo będą państwo mogli zobaczyć kolejny wideoblog polityczny, w którym też trochę będę rozwijał te problemy, o których dzisiaj rozmawialiśmy.
A jeszcze raz dziękuję panie Łukaszu i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.